Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Brave, Not Perfect Reshmi Sawyani to poradnik rozwoju osobistego, który analizuje związek między perfekcjonizmem, lękiem przed oceną, a ograniczoną gotowością do podejmowania ryzyka. Autorka, założycielka organizacji Girls Who Code, kieruje książkę przede wszystkim do kobiet i dziewcząt, choć opisany mechanizm może być rozpoznawalny także dla innych czytelników. Jej główna teza brzmi, że wiele dziewczynek od wczesnych lat uczy się przede wszystkim bycia grzecznymi, pomocnymi i bezbłędnymi, podczas gdy chłopcom częściej pozwala się eksperymentować, przegrywać i próbować ponownie. Do dorosłości ta różnica może prowadzić do unikania zabierania głosu, zmiany kierunku kariery, proszenia o pomoc czy rozpoczynania działań bez gwarancji powodzenia. Sawyani nie przedstawia odwagi jako cechy wrodzonej, ani jako braku strachu. Traktuje ją jako praktykę świadomego działania mimo dyskomfortu i możliwości błędu. Łączy krytykę społecznych oczekiwań wobec kobiet z osobistymi doświadczeniami, obserwacjami oraz konkretnymi propozycjami małych ćwiczeń. Celem nie jest obniżenie standardów pracy, lecz uwolnienie wartościowych decyzji od paraliżującego wymogu doskonałości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, socjalizacja dziewczynek jako źródło treningu perfekcyjnej dziewczyny. Najważniejszym punktem wyjścia książki jest rozróżnienie między tym, czego społeczeństwo oczekuje od dziewczynek, a tym, na co częściej pozwala chłopcom. Sawyani opisuje wzorzec, w którym dziewczynki otrzymują uznanie za schludność, uprzejmość, odpowiedzialność i dobre wyniki, ale zarazem uczą się chronić relacje oraz unikać sytuacji, w których mogłyby wypaść niekompetentnie. Chłopkom częściej przypisuje się prawo do hałasu, prób, porażek i ponawiania wysiłku. Nie chodzi o to, że wszystkie dzieci wychowują się identycznie, lecz o dominujące komunikaty kulturowe, powtarzane w domu, szkole i mediach. Ich skutkiem może być przekonanie, że błąd oznacza nie tylko nieudany rezultat, ale też utratę akceptacji innych osób. Autorka pokazuje, dlaczego ten mechanizm ma konsekwencje później. Osoba przyzwyczajona do uzyskiwania bezpieczeństwa przez bezbłędność może wybierać zadania, w których z góry ma dużą szansę sukcesu. Może również nadmiernie przygotowywać się, odkładać decyzje albo rezygnować z własnego zdania, aby nie narazić się na krytykę. Książka przesuwa więc uwagę z indywidualnej wady charakteru na proces uczenia się. To ważne, ponieważ zmiana wymaga najpierw zauważenia, że perfekcjonizm nie jest neutralną ambicją. Często jest strategią obronną, która zapewnia pozorne poczucie kontroli, lecz zmniejsza przestrzeń na rozwój, sprawczość i autentyczność. Po drugie, perfekcjonizm jako strategia unikania ryzyka, a nie wyraz zdrowej ambicji, Sawyani wyraźnie odróżnia dążenie do jakości od perfekcjonizmu. Staranność może być użyteczna, kiedy pomaga opanować rzemiosło, wywiązać się z odpowiedzialności lub poprawić projekt po otrzymaniu informacji zwrotnej. Perfekcjonizm zaczyna szkodzić wtedy, gdy warunkiem rozpoczęcia działania staje się pewność, że wynik będzie znakomity i nikt go nie zakwestionuje. W takim ujęciu wysoki standard przestaje służyć pracy, a zaczyna chronić obraz własnej osoby jako zawsze kompetentnej, miłej i godnej aprobaty. Autorka analizuje koszt tej postawy w codziennych wyborach. Lęk przed nieidealnym wystąpieniem może powstrzymać przed zabraniem głosu na spotkaniu. Obawa przed odmową może utrudnić poproszenie o podwyżkę, wsparcie lub konstruktywną krytykę. Chęć zadowolenia wszystkich może prowadzić do przyjmowania zbyt wielu obowiązków i rezygnowania z granic. Są to decyzje pozornie rozsądne, ponieważ minimalizują natychmiastowy dyskomfort. W dłuższej perspektywie ograniczają jednak dostęp do nowych kompetencji, możliwości zawodowych i relacji opartych na szczerości. Istotą argumentu nie jest zachęta do lekkomyślności ani do obojętności wobec konsekwencji. Sawyani proponuje inne kryterium oceny zamiast pytać wyłącznie, czy działanie gwarantuje nienaganny rezultat. Warto pytać, czy jest zgodne z własnym celem i czy pozwala się czegoś nauczyć. Taka zmiana rozdziela wartość człowieka od pojedynczego rezultatu. Dzięki temu ambitne działanie nie wymaga już najpierw pełnej pewności siebie. Po trzecie, małe akty odwagi jako systematyczny trening tolerancji na dyskomfort Praktyczna część książki opiera się na założeniu, że odwagi nie zdobywa się jedną przełomową decyzją. Buduje się ją przez powtarzalne, niewielkie działania, które naruszają nawyk unikania. Sałjani zachęca do codziennych wyzwań wypowiedzenia własnej opinii, zadania pytania mimo obawy, poproszenia o informację zwrotną, spróbowania czynności, w której nie jest się jeszcze dobrym, albo świadomego zaakceptowania niedoskonałego rezultatu.
Skala tych kroków ma znaczenie.
Zbyt duże ryzyko może potwierdzić lęk i zniechęcić, natomiast małe eksperymenty pozwalają zebrać realne doświadczenie, że dyskomfort jest możliwy do zniesienia.
Mechanizm tej metody jest prosty, ale konkretny. Perfekcjonizm utrwala się, gdy uniknięcie sytuacji trudnej przynosi krótkotrwałą ulgę.
Osoba nie zabiera głosu, nie doświadcza krytyki, ale też nie dowiaduje się, że potrafi sobie z nią poradzić. Mały akt odwagi przerywa ten cykl. Nawet jeśli rezultat nie jest idealny, pojawia się materiał do nauki, można poprawić sposób komunikacji, zrozumieć swoje emocje albo odkryć, że reakcja otoczenia była łagodniejsza niż przewidywano. Sałjani nie obiecuje, że strach zniknie. Podkreśla raczej, że działanie mimo strachu zmienia jego rolę. Zamiast traktować niepokój jako sygnał natychmiastowego wycofania, czytelniczka może uznać go za normalny koszt wychodzenia poza znany schemat.
To podejście nadaje książce charakter ćwiczeniowy, a nie wyłącznie inspiracyjny. Po czwarte, porażka jako informacja zwrotna i warunek rozwijania odporności w Brave.
Nadperfekt porażka nie jest przedstawiana jako cel sam w sobie, ani jako doświadczenie, które należy bezrefleksyjnie wychwalać.
Jej wartość polega na tym, że ujawnia granice aktualnych umiejętności, założeń i strategii.
Sałjani zauważa, że osoby silnie nastawione na perfekcję mają niewiele okazji do ćwiczenia odporności, ponieważ próbują nie dopuścić do błędu.
Wybierają bezpieczne zadania, pozostają przy znanych kompetencjach lub długo zwlekają z publikacją, zgłoszeniem pomysłu i zmianą kierunku.
W efekcie każda nieunikniona porażka może wydawać się dowodem osobistej nieadekwatności, a nie zwykłą częścią uczenia się. Autorka proponuje zmianę interpretacji. Nieudany projekt, odmowa czy niezręczna wypowiedź nie muszą definiować osoby. Są zdarzeniami, z których można wydobyć pytania praktyczne, co nie zadziałało, czego zabrakło, co warto zrobić inaczej, a co pozostaje ważne mimo wyniku.
Takie podejście nie usuwa rozczarowania. Pozwala jednak przejść od samokrytyki do analizy oraz kolejnego działania. Ten temat ma również wymiar kulturowy. Gdy kobietom częściej przypisuje się obowiązek bycia nienagannymi, ich błędy bywają oceniane surowiej, a one same mogą mocniej internalizować krytykę. Dlatego Sałjani traktuje odporność jako umiejętność wymagającą praktyki, nie jako indywidualny przywilej silnych osób. Akceptacja niedoskonałości tworzy warunki do prób, a bez prób nie ma ani uczenia się, ani odwagi.
W tym sensie książka broni prawa do bycia początkującą i do korekty własnego kursu.
Na koniec, granic, wspólnota i odpoczynek jako warunki podtrzymania odwagi. Sałjani nie ogranicza odwagi do indywidualnej siły woli. Pokazuje, że trwała zmiana jest trudna, jeśli otoczenie nadal nagradza wyłącznie bezbłędność, dyspozycyjność i uprzejme dostosowanie się.
Z tego powodu ważne miejsce zajmuje wspólnota kobiet, w której można mówić o błędach bez wstydu, otrzymywać uczciwą informację zwrotną i widzieć, że inne osoby także zmagają się z lękiem. Wsparcie nie oznacza bezwarunkowego potwierdzania każdej decyzji.
Jego funkcją jest stworzenie warunków, których ryzyko nie prowadzi automatycznie do izolacji. Książka łączy ten wątek z potrzebą stawiania granic.
Osoba nauczona zadowalania innych może mylić życzliwość z koniecznością mówienia tak każdej prośbie.
Sałjani podważa ten schemat: odmowa, wyrażenie niepopularnej opinii czy zgłoszenie własnej potrzeby mogą być formami odwagi, a nie egoizmu.
Bez granic energia zostaje zużyta na utrzymywanie wizerunku osoby zawsze pomocnej, co utrudnia realizację istotnych celów. Autorka zwraca też uwagę na odpoczynek i dbanie o siebie. Nie przedstawia ich jako nagrody po perfekcyjnym wykonaniu obowiązków, lecz jako zasób potrzebny do podejmowania trudnych decyzji.
Zmęczenie zwiększa potrzebę kontroli i skłonność do unikania ryzyka.
Odpoczynek, zabawa oraz przyznanie się do lęku mogą więc wspierać odwagę bardziej skutecznie niż dalsze przeciążanie się.
T Ten element odróżnia książkę od poradników, które utożsamiają śmiałość wyłącznie z ciągłym przekraczaniem własnych możliwości. Podsumowując, Brave Not Perfect będzie szczególnie użyteczna dla kobiet, które rozpoznają u siebie nadmierne przygotowywanie się, trudność z proszeniem o pomoc, lęk przed krytyką albo nawyk przedkładania cudzych oczekiwań nad własne cele. Warto ją również polecić rodzicom, nauczycielom i liderom zespołów, ponieważ pomaga zauważyć, jak pozornie niewinne pochwały i normy mogą wzmacniać unikanie błędów. Czytelnicy nie powinni jednak oczekiwać klinicznego podręcznika leczenia zaburzeń lękowych czy wyczerpującej analizy wszystkich źródeł nierówności. To przede wszystkim przystępny poradnik, który łączy diagnozę kulturową z zachętą do zmiany codziennych zachowań. Jego praktyczną korzyścią jest przełożenie szerokiego hasła o odwadze na małą skalę działania. Zamiast czekać na pełną pewność siebie, można ćwiczyć tolerancję na niedoskonałość przez rozmowy, prośby, odmowy i próby podejmowane, zanim osiągnie się mistrzostwo. Intelektualną wartością książki jest natomiast pokazanie, że perfekcjonizm nie zawsze wynika wyłącznie z osobistych ambicji. Bajwa odpowiedzią na społeczne nagrody za bycie miłą, bezproblemową i nienaganną. Na tle podobnych książek o pewności siebie wyróżnia ją szczególne skupienie na płciowej socjalizacji oraz doświadczeniu dziewcząt i kobiet. Sojani nie proponuje abstrakcyjnego myślenia pozytywnego. Łączy krytykę wzorca perfekcyjnej dziewczyny z praktyką stopniowego ryzyka, uczeniem się na porażkach, budowaniem granic i korzystaniem ze wsparcia innych. Dzięki temu jej argument pozostaje jednocześnie osobisty, społeczny i możliwy do zastosowania w zwykłych sytuacjach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Reshma Sawyani, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.